16 września 5. Pułk Marines zajął największe w kraju lotnisko Kimpo, leżące 13 km na wschód od Seulu. Jednakże zdobycie miasta okazało się znacznie trudniejsze niż przewidywano. Walki o każdą ulicę i każdy dom trwały przez 10 dni. Ostatecznie oddziały z Incheon, wzmocnione przez wojska idące z Pusan, zajęły Seul 26 września. Wojska ONZ straciły 536 zabitych, 2,5 tysiąca rannych i 65 zaginionych. Północni Koreańczycy ponieśli bardzo wysokie straty. Około 50 tysięcy żołnierzy zginęło, a 125 tysięcy dostało się do niewoli. Armia poszła w rozsypkę. Wydawało się oczywiste, że podbój Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej nie będzie przedstawiał żadnych trudności. MacArthur zdawał sobie jednak sprawę, że dalsza droga na północ, przekroczenie 38 równoleżnika i wejście do Korei Północnej może sprowokować Rosjan i Chińczyków do bezpośredniej interwencji. Propaganda radziecka była niezmiernie agresywna, a każdy dzień amerykańskich sukcesów wyraźnie rozjuszał Rosjan. Dziennik Prawda pisał 23 września o walkach w Incheon i Seulu. Generał MacArthur wypuścił na brzeg najbardziej zatwardziałych kryminalistów zebranych z różnych krańców świata. Amerykańscy bandyci rozstrzeliwali każdego mieszkańca Seulu, który dostał się w ich ręce. Korespondent dziennika porównywał miasto do Stalingradu. Pisał, jak to na każdej ulicy mieszkańcy Seulu wznieśli barykady. Każdy dom stał się fortecą, strzela każdy kamień. Gdy żołnierz zostaje zabity, jego broń strzela nadal. Podnosi ją robotnik, kupiec lub urzędnik. Uchwała Rady Bezpieczeństwa, będąca prawną podstawą działania wojsk ONZ, mówiła o obronie Republiki Korei przed agresją, a nie o zajmowaniu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Generał MacArthur, choć miał wielką ochotę pójść na czele swoich wojsk na północ od 38 równoleżnika, nie odważył się takiego rozkazu wydać. Decyzja należała do prezydenta. Droga na północ. Uchwała Rady Bezpieczeństwa mówi o przywróceniu pokoju i granicy na 38 równoleżniku. Prezydent Truman rozpoczął rozmowy z sekretarzem stanu Echesonem. Nie upoważnia nas do przekroczenia granicy? Uchwałę podjęto w czerwcu, gdy sytuacja była całkiem odmienna. Acheson wiedział, że Truman zbiera argumenty przemawiające za wydaniem rozkazu przekroczenia 38 równoleżnika i wejścia na terytorium Korei Północnej. Ponadto kolejna uchwała mówi o całkowitej niepodległości i jedności Korei. Jedność oznacza połączenie północy i południa pod jednym rządem. Równoleżnik nie ma żadnej wartości politycznej. Truman obawiał się jednak podjęcia ostatecznej decyzji, tym bardziej, że inni jego doradcy byli znacznie wstrzemięźliwsi w proponowaniu podboju Korei Północnej. Nie leży w naszym interesie, ani też w naszych możliwościach ustanawianie antyradzieckiego rządu w całej Korei, twierdził George Kennan. Musimy się śpieszyć. Acheson chciał koniecznie przekonać prezydenta. Jeżeli Rosjanie wrócą do Rady Bezpieczeństwa, wówczas mogą zablokować dalsze operacje wojsk ONZ. To był mocny argument. Truman zdawał sobie sprawę, że Rosjanie zrozumieli, iż nieobecność ich delegacji na obradach Rady Bezpieczeństwa jest bardzo korzystna dla Amerykanów. Należało się spodziewać, że lada moment zawieszą protest przeciwko nieuznawaniu Chińskiej Republiki Ludowej i podejmą pracę w Radzie Bezpieczeństwa. Jednakże Truman zdecydował się na wyjście pośrednie. Wysłał do MacArthura depeszę będącą wyrazem dyplomatycznego mistrzostwa. Poinstruował generała, że powinien prowadzić niezbędne wojskowe operacje w celu wypchnięcia wojsk północno-koreańskich za 38 równoleżnik lub zniszczenia ich sił. Dalsza część depeszy zawierała zachętę do przekroczenia 38 równoleżnika, gdyby nie było niebezpieczeństwa interwencji Moskwy lub Pekinu. Wówczas generał powinien rozszerzyć operację na północ od równoleżnika i opracować plany okupacji Korei Północnej. W ten sposób prezydent spróbował zepchnąć decyzję na MacArthura. Ten jednak starannie omijał zastawioną pułapkę. Chciał mieć wyraźny rozkaz przekroczenia 38 równoleżnika. 27 września George Marshall, sekretarz obrony, wystosował depeszę. Chcemy, żeby czuł się pan nieskrępowany taktycznie i strategicznie w działaniach na północ od 38 równoleżnika. Dokument nosił jednak nadruk tylko dla generała MacArthura. Nie był więc formalnym rozkazem przekroczenia granicy, lecz raczej poufną zachętą, stwierdzeniem, że władze Stanów Zjednoczonych cenić będą zdecydowane działania generała. 2 października Marshall wysłał następną depeszę. Oczekujemy, że będzie pan prowadzić operację bez dalszych wyjaśnień i oświadczeń z naszej strony i pozwoli, że rozwój wypadków określi sytuację. Rząd nie chce tworzyć problemu przekroczenia 38 równoleżnika, dopóki nie zakończymy misji. Waszyngton nie zdobył się na sformułowanie jednoznacznego rozkazu. MacArthur zdecydował się jednak działać, mimo świadomości, że w razie klęski lub poważniejszych komplikacji będzie musiał przyjąć na siebie całą odpowiedzialność. Mógł się jednak zabezpieczyć. Wysłał do walki żołnierzy południowo-koreańskich, którzy co prawda podlegali mu jako naczelnemu dowódcy, ale ich działania nie miały tak wielkiej wagi międzynarodowej jak akcje wojsk ONZ. 30 września 3. Dywizja 1. Korpusu Armii Południowo-Koreańskiej przekroczyła 38 równoleżnik i szybko doszła do rejonu Wonsan. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję zezwalającą własnym oddziałom na przekroczenie granicy dopiero 7 października. Następnego dnia na północ wyruszyła 8. Armia Amerykańska, pozostawiając na południu dwie dywizje, które miały zwalczać niedobitki armii północno-koreańskiej. I wtedy odezwali się Chińczycy. Pierwszy sygnał ostrzegawczy nadszedł dużo wcześniej. 20 sierpnia 1950 roku chiński premier Chou Enlai depeszował do sekretarza generalnego ONZ. Korea jest sąsiadem Chin i naród chiński nie może pozostawać obojętny wobec sposobu rozwiązania problemu koreańskiego. 30 września oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej głosiło: amerykańska inwazja na Koreę stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa Chin. Tuż po ogłoszeniu uchwały Zgromadzenia Ogólnego ONZ radio pekińskie zapowiedziało, że Chińczycy nie będą stać bezczynnie. W tej atmosferze wskazującej na możliwość szybkiego włączenia się Chin do konfliktu, prezydent Truman postanowił spotkać się osobiście z generałem MacArthurem. Jak dwaj królowie. Prezydent nie wezwał generała, swojego podwładnego, do Waszyngtonu. Nie poleciał też do Tokio. Postanowił konferować z MacArthurem na wyspie Wake, na Pacyfiku, w połowie drogi między Waszyngtonem a Tokio. Dlaczego? Dotychczas nie ma jednoznacznego wyjaśnienia zaskakującej decyzji Trumana. W swoich pamiętnikach napisał tylko: chciałem odbyć osobistą rozmowę z generałem. W oświadczeniu wydanym po spotkaniu prezydent stwierdził: spotkałem się z generałem Douglasem MacArthurem w celu uzyskania informacji z pierwszej ręki. Nie chciałem zabierać go daleko od miejsca akcji w Korei na dłużej niż to było konieczne i dlatego udałem się na spotkanie na Wake. Nasza konferencja była bardzo owocna. Pytałem o sprawy militarne. Otrzymałem przejrzysty obraz bohaterstwa i wielkich możliwości sił Organizacji Narodów Zjednoczonych pod jego dowództwem. Dyskutowaliśmy również, jakie kroki należy podjąć, aby pokój i bezpieczeństwo w tym rejonie zapanowały jak najszybciej, zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych oraz na temat wycofania naszych sił zbrojnych z Korei, jak tylko misja Narodów Zjednoczonych zostanie wypełniona. Generał MacArthur był równie wstrzemięźliwy w sprawie celu spotkania na Wake. Odpowiadał krótko: nie czuję się upoważniony do ujawniania tematu prowadzonej tam dyskusji. W sobotę 14 października o 7 rano MacArthur wystartował z lotniska Haneda w Japonii. Prezydencki samolot Independence znajdował się już w powietrzu, kontynuując 24-godzinny lot z Waszyngtonu. Wśród osób towarzyszących Trumanowi nie było sekretarza stanu ani sekretarza obrony. O ile nieobecność ostatniego można było łatwo wyjaśnić koniecznością pozostania w Waszyngtonie, w czasie gdy MacArthur był z dala od Tokio, o tyle sekretarz stanu Dean Acheson takiego pretekstu nie miał. W pamiętniku napisał: gdy prezydent poinformował mnie o swojej pielgrzymce i zaprosił, abym wziął w niej udział, błagałem, by mnie z tego wyłączył. Wobec faktu, że generał MacArthur miał wiele cech zagranicznego suwerena, nie wydawało się rozsądne uznawać go za takiego. Cały pomysł był dla mnie niesmaczny. Nie chciałem brać w tym udziału, wiedząc, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Podobnego zdania był komentator tygodnika Time, piszący: Truman i MacArthur byli jak suwerenni władcy oddzielnych państw, spotykający się na neutralnym terenie, w otoczeniu zbrojnych orszaków, aby odbyć rozmowy. Truman zaopatrzył się nawet w podarunki. Z Tokio doniesiono, że żona MacArthura bardzo lubi cukierki Bloom, których nie było w Japonii. Ludzie z otoczenia prezydenta kupili natychmiast 5-funtowych pudełek. W czasie przerwy w podróży dokupili w Honolulu jeszcze jedno, aby uzyskać pewność, że Jane MacArthur będzie miała odpowiedni zapas ulubionych łakoci. MacArthur przybył na Wake kilka godzin przed prezydentem. Miał czas wyspać się, zjeść dobre śniadanie i przybyć na lotnisko na pół godziny przed wylądowaniem prezydenckiego samolotu Independence. Ludzi z jego otoczenia zaskakiwał dość niedbały strój generała. Wytarta polowa czapka, wymięta i mocno zużyta koszula khaki rozpięta pod szyją. Ta niedbałość stroju zwróciła również uwagę prezydenta, który uznał to za zniewagę, jednakże nie dał po sobie poznać niezadowolenia. Później dopiero powiedział do jednego ze swoich doradców: gdyby on był porucznikiem z mojego zespołu, to wywaliłbym go za ten strój tak szybko, że nie zdążyłby się zorientować, co się stało. MacArthur nie oddał prezydentowi honorów wojskowych, ale kordialnie wyciągnął do niego rękę. — Panie prezydencie! — powiedział przyjaźnie. — No jak się pan ma, generale? — uśmiechnął się Truman. — Minęło wiele czasu, odkąd widzieliśmy się ostatnio. — Mam nadzieję, że na następny raz nie trzeba będzie tak długo czekać, panie prezydencie! — odparł MacArthur. Po zdawkowej wymianie grzeczności prezydent i generał skierowali się do mocno sfatygowanego Chevroleta model 1948, przy którym ludzie z obstawy mocowali się z tylnymi drzwiami. Zamek zaciął się na dobre i obydwaj przybyli musieli wcisnąć się przez przednie drzwi i przedostać się nad oparciem fotela do tyłu wozu. Najlepszy na wyspie samochód ruszył hałaśliwie w stronę baraku linii lotniczej Pan American, oddanym do dyspozycji dostojnych gości na czas konferencji. Przez całą drogę do baraku Truman i MacArthur byli sami. Również później, gdy zasiedli już w wiklinowych fotelach, rozmawiali bez świadków. Do dzisiaj nie wiadomo, co było tematem dyskusji. Należy sądzić, że omówione zostały wszystkie najważniejsze sprawy wojny koreańskiej. Po pół godzinie, gdy do pokoju weszli doradcy, Rozmowa skoncentrowała się na błahych tematach. Truman zastanawiał się, jakiej pomocy należy udzielić Lisenmanowi po wojnie i dopytywał o postępy, jakie poczynił MacArthur w pracy nad redakcją traktatu pokojowego z Japonią. Dopiero pod koniec spotkania podjęto temat najważniejszy – niebezpieczeństwa radzieckiej lub chińskiej interwencji w Korei. Generał był dobrej myśli. Odrzucał możliwość wkroczenia większych oddziałów wojsk radzieckich przed końcem zimy. Lekceważył też chińskie ostrzeżenia, które poważnie zaniepokoiły prezydenta. Gdyby Chińczycy interweniowali w pierwszym lub w drugim miesiącu wojny, miałoby to znaczenie, oświadczył. Teraz już się ich nie boimy. Mają prawdopodobnie 300 tysięcy ludzi w Mandżurii, z tego 100-125 tysięcy mogą skoncentrować nad rzeką Jalu po swojej stronie, a tylko 50-60 tysięcy przerzucić do Korei. Nie mają lotnictwa, a my mamy w Korei bazy dla naszych samolotów. Jeśli Chińczycy spróbują pójść na południe, nastąpi tylko jeszcze większa rzeź. Wydaje się, że właśnie ten temat, jakby od niechcenia podjęty na końcu spotkania, był głównym powodem rozmowy na Wake. Oświadczenia władz chińskich niepokoiły Trumana, który dbał nade wszystko o to, by do wojny w Korei nie przystąpiły Chiny i Związek Radziecki. Obawiał się jednak, że bardzo realna jest groźba utraty panowania nad sytuacją, gdyż generał MacArthur mógł w wojennym zapale przekroczyć wyznaczone ramy działania. Jednakże tę sprawę prezydent mógł załatwić, nie ruszając się z Waszyngtonu, gdyż środki łączności działały bardzo sprawnie i mógł bez najmniejszych trudności na odległość odbyć konferencję z głównodowodzącym siłami ONZ. Prawdopodobnie postanowił jednak upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, upewnić się, że MacArthur nie wyda pochopnych rozkazów, które mogłyby doprowadzić do wojny ze Związkiem Radzieckim i Chinami, oraz ściągnąć na siebie trochę sławy opromieniającej bohatera z Inchon. Od połowy września prasa amerykańska skoncentrowała się na wielkim zwycięstwie i autorze tego sukcesu. Dalsze wydarzenia, zajęcie Seulu, spotkanie MacArthura z prezydentem Korei Południowej, ofensywa wojsk ONZ też skupiały uwagę opinii publicznej na generale. Truman postanowił przypomnieć Amerykanom, że to on jest zwierzchnikiem. Bez względu na to, jakie powody kierowały prezydentem, jedno jest pewne – spotkanie na Wake nie doprowadziło do niczego. Wydawałoby się, że sukces wojenny oszołomił generała. Zaczął popełniać błędy. Przede wszystkim zlekceważył przeciwnika, jego liczebność i możliwości. Zapewniał prezydenta, że nad rzeką Jalu może stanąć 100-125 tysięcy żołnierzy chińskich, a ledwie połowa z nich zdoła przekroczyć rzekę, gdyż dla reszty nie będzie środków transportu. Za Jalu zjawiło się w rzeczywistości prawie trzykrotnie więcej żołnierzy, 300 tysięcy. Wszyscy oni mogli przeprawić się do Korei Północnej. Tymczasem oddziały ONZ posuwały się na północ szybciej niż zakładano. Już 11 października 3. Dywizja Południowo-Koreańska zajęła Wonsan, gdzie zgodnie z planem dopiero 20 października miała dokonać inwazji z morza amerykańska piechota morska. Ostatecznie Marines wykonali administracyjne lądowanie, witani nie przez ogień baterii północno-koreańskich, lecz przez sojusznicze oddziały z południa kraju. 20 października 8. Armia weszła do stolicy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. 26 października pierwsze jednostki południowo-koreańskie dotarły do rzeki Jalu. MacArthur zrezygnował z przyjętego wcześniej planu zakładającego, że oddziały ONZ zatrzymają się w odległości około 60-70 km od granicznej rzeki. I wtedy stało się to, czego obawiał się Truman i co zlekceważył MacArthur. Chińczycy nadchodzą. Porucznik Bart Williams wysiadł z jeepa i skierował się do kwatery dowództwa 3. Dywizji Koreańskiej. Wezwano go pilnie przez radiostację. Dowódca dywizji nie chciał ujawnić, jaki jest powód alarmującego wezwania. Powiedział tylko, że sprawa wymaga niezwłocznego omówienia. Wartownik, najwidoczniej uprzedzony o przyjeździe porucznika, podbiegł do samochodu i wskazał na jedną z dużych chat krytych ryżową słomą. Williams ruszył w tamtą stronę, pewny, że mieści się tam sztab dywizji. Drugi wartownik otworzył szeroko drzwi prowadzące do niskiej, wąskiej sieni. Krzyknął coś i po chwili w drzwiach stanął oficer. Kapitan Kim Jang-song, szef wywiadu, przedstawił się. Mówił płynnie po angielsku, choć z bardzo wyraźnym koreańskim akcentem, który zawsze śmieszył Williamsa, gdyż przywodził mu na myśl dzieci deklamujące wierszyki. No to ja pana wezwałem, gdyż sprawa jest bardzo pilna, oświadczył szef wywiadu i wskazał drzwi do pokoju. Weszli pochylając głowy. Gdy usiedli za stołem, kapitan skinął na wartownika. Po chwili przywleczono półnagiego mężczyznę i posadzono go na krześle. Williamsowi zrobiło się słabo. Mimo półmroku panującego w pomieszczeniu dostrzegał na ciele mężczyzny czerwone plamki, które wskazywały, że przypalano go papierosami. Cienkie, krwawiące pręgi były śladami razów zadawanych prętem lub wyciorem karabinowym. Ręce jeniec miał obwiązane zakrwawionymi szmatami, co dowodziło, że zerwano mu paznokcie. Williams zamknął oczy. No, trochę doprowadziliśmy go do porządku na pana przyjazd. Gorzej wyglądał. Oni są twardzi, uśmiechnął się kapitan. Williams wysuplał z kieszeni paczkę papierosów i zaciągnął się głęboko dymem. Kapitan przestał się uśmiechać. Jest wojna, poruczniku, powiedział cicho. Nie widział pan, co oni robią z naszymi ludźmi? Niech pan sobie to daruje. Jesteśmy żołnierzami, w każdym razie ja. O co chodzi? Po co mi go pokazujecie? Głos Williamsa brzmiał opryskliwie. To jest Chińczyk. Kapitan skinął na żołnierza stojącego za jeńcem. Tamten zadał jakieś pytanie po chińsku. Więzień odpowiadał z trudem. Jest żołnierzem 370 pułku 124 dywizji z armii chińskiej, tłumaczył żołnierz. A jak liczny jest jego pułk? Pytał kapitan. Około 2500 żołnierzy. A jak znalazł się w Korei? Dzisiaj w nocy przekroczyli Jalu w rejonie Wanpoyin. Dokąd się kierowali? Rozdzielili się. Część poszła w stronę zapory Hosin, a pozostali w kierunku Fusen. Więzień był już tak straszliwie zmaltretowany, że nie usiłował niczego ukrywać. Obawiając się tortur, odpowiadał jak tylko mógł najszybciej, a może uznał, że w ten sposób uratuje życie. A jakie mieli zadania? Nie otrzymali jeszcze rozkazu, wie tylko, że mieli walczyć z imperialistami. A czy ma pan jakieś pytania do jeńca? Kapitan zwrócił się do Williamsa. Ten pokręcił przecząco głową, wstał i bez pożegnania wyszedł z chaty. Gdy usiadł za kierownicą jeepa, zobaczył, że żołnierze wywlekają z chaty jeńca i ciągną go w stronę stodoły. Wrzucili go do płytkiego grobu. Jeden z żołnierzy wyciągnął bagnet i pochylił się nad leżącym. Do Williamsa dobiegł zduszony jęk. Wrzucił bieg i szybko odjechał. Poczuł się lepiej dopiero, gdy zimny wiatr ochłodził mu twarz. Jechał do sztabu dywizji, aby jak najszybciej przekazać informacje dowództwu. Wiedział, że wiezie bardzo ważną wiadomość. Tak, to już nie są żarty. Generał Almond, szef sztabu MacArthura, położył na biurku kartki z raportami z Korei. 16 października, 370 pułk 124 dywizji z 42 armii w sile około 2500 żołnierzy przeszedł Jalu w rejonie Wanpoyin, czytał generał. 20 października specjalna jednostka oznaczona jako 56 w sile 5000 żołnierzy przekroczyła Jalu w rejonie Antung i zajęła pozycję na południe od Suiho. Schwytany żołnierz z tej jednostki zeznał, że jest to część 40 armii stacjonującej w Antung w Mandżurii. 30 października. Przesłuchanie 19 jeńców chińskich pozwoliło zidentyfikować dwa inne pułki, 371 i 372 ze 124 dywizji w rejonie Changin. MacArthur słuchał wyraźnie zaciekawiony, ale wydawało się, że nie przywiązuje wielkiej wagi do informacji, jakie przedstawiał szef sztabu. To wszystko? Zapytał, gdy generał skończył odczytywać raporty. No, sądzę, że nie możemy tego zlekceważyć. Almond był zdziwiony beztroską dowódcy. To są pierwsze sygnały o przerzuceniu przez Chińczyków dość licznych oddziałów. Nikt tych oddziałów nie widział. MacArthur podniósł się z krzesła. To nie są żadne oddziały, lecz tylko zeznania jeńców. To propaganda. Wysyłają niewielkie grupy, które będą robić dużo huku, żeby nas przestraszyć. Ot taki blef komunistów. Masz coś jeszcze? Almond zasalutował i bez słowa wyszedł z gabinetu. Zbyt dobrze znał charakter swojego dowódcy, aby podejmować dyskusję. Był przekonany, że wkrótce generał będzie musiał zmienić zdanie. Amerykański 7. pułk 26. dywizji został zmieciony z powierzchni ziemi silnym uderzeniem wojsk chińskich. W tym samym czasie inne oddziały 26. dywizji napotkały bardzo silny opór w pobliżu Sudong. Generał Walker raportował, że 6. dywizja południowo-koreańska, rozbita silnym uderzeniem chińskich wojsk, przestała istnieć jako zorganizowana jednostka. Amerykański 8. pułk kawalerii stracił połowę żołnierzy, kilkadziesiąt samochodów i dział. MacArthur wciąż jednak nie zmieniał zdania. Być może dlatego, że po początkowych sukcesach oddziały chińskie niespodziewanie zaprzestały walki i wycofały się na północ. Również sposób przeprowadzania ataków, choć skuteczny, był charakterystyczny raczej dla partyzantów niż regularnej armii. Chińczycy unikali pokazywania się w dzień. Ich oddziały przemieszczały się dopiero po zapadnięciu ciemności. Każdy żołnierz miał zapas gotowej żywności na 5 dni. Nie musieli więc rozpalać ognisk, aby przyrządzić posiłki, co mogłoby zdradzić obozowiska. Nocami nagle pojawiali się przed liniami wojsk ONZ, a obrońcy nie mogli użyć wówczas samolotów ani ciężkiej artylerii. Nie można było bombardować chińskich oddziałów wyrastających jak z podziemi przed amerykańskimi okopami, gdyż bomby i pociski artyleryjskie raziłyby również własne wojska. Bitwy przypominały więc starcia kowbojów z Indianami, oglądane w westernach. Żołnierze walczyli na bagnety, strzelali z pistoletów z biodra, gdyż ledwo mieli czas na wyciągnięcie ich z kabur, albo przeładowywali karabiny, kryjąc się za rozbitymi pojazdami. Potyczki kończyły się równie nagle, jak się rozpoczynały. Chińczycy wycofywali się błyskawicznie, zabierając zabitych i rannych i ukrywali się w lasach pobliskich gór. Amerykańskich dowódców niepokoiła skuteczność tych ataków i bezradność własnych wojsk. Tym bardziej, że próby wyprzedzenia wroga, osaczenia jego oddziałów w leśnych kryjówkach nie udawały się. Amerykanie odnosili wrażenie, że wróg doskonale orientuje się w ich planach.